Nie jestem zwolennikiem bardzo wczesnego macierzyństwa, no bo kobieta też musi dojrzeć, żeby być dobrą matką. Ale jak do 25 roku daje w szyję, to trochę żartuję, ale to nie jest dobry prognostyk w tych sprawach. Obwieścił Jarosław Kaczyński na spotkaniu z wyborcami w Ełku. Prezes zapowiedział, że będzie z tym walczył. W jaki sposób? Czy człowiek, który swego czasu wypił wiele litrów alkoholu z agentem KGB, jest odpowiednim wychowawcą narodu? Czy ktoś, kto nie ma dzieci, jest w stanie doradzać w sprawach macierzyństwa? O to zapytam m.in. posła Solidarnej Polski Tadeusza Cymańskiego oraz publicystę Newsweeka Artura Nowaka. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Żuk, zapraszam.
Poniedziałek, 7 dzień listopada. Zaczynamy tydzień, a z nami w studiu jest pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam, witam. No i bardzo serdecznie witam naszych gości.
Naszych gości, czyli redaktor Artur Nowak, publicysta Newsweeka, autor książek między innymi Ogarnij się, czyli jak wychodziliśmy z szamba o wychodzeniu z alkoholizmu. Witamy, panie redaktorze.
Witam, witam państwa.
Oraz poseł Solidarnej Polski Tadeusz Cymański. Witamy również bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
Będzie z nami również pastor Ireneusz Dawidowicz, psycholog, a także współzałożyciel Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei, która pomaga osobom uzależnionym. Ale na początku pytanie do redaktora Artura Nowaka. Czy to, co powiedział prezes Kaczyński, pana zdaniem jest prawdą?
Witam. To znaczy, ja nie wiem, co ja mam w ogóle powiedzieć. Znaczy, ja mam takie wrażenie, że prezesowi Kaczyńskiemu trzeba pozwolić tylko mówić, niech on mówi jak najwięcej, no limit. No, tam nie ma kto mu powiedzieć niestety w jego otoczeniu, że no, opowiada po prostu brednie, przepraszam za słowo, ale ono jest chyba jak najbardziej adekwatne. No tak, i trzeba
go puścić. Co jest tą brednią, o której pan mówi w wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego?
To znaczy, to już nie, nawet nie wiem, jak mam to skomentować. Znaczy, to mówienie, że kobiety się upijają wcześniej, panowie po 20 latach. Ja myślę sobie, że prezes po prostu w trakcie tych spotkań puszcza kierownicę. Ja go tak obserwuję, to jest ciekawe, tak normalnie, przecież nie czerpałbym żadnych przyjemności z oglądania jego przemówień. Ale w momencie, kiedy on tak wyczekuje na jakiś aplauz ze strony publiczności, to jest w ogóle ciekawe happeningi, jeśli chodzi o prezesa, bo to jest jedyny chyba taki człowiek, który organizuje występy i jeździ ze swoją publicznością, bo tam oczywiście nikt z zewnątrz nie ma wstępu. Ja nie wiem, no ja bardzo dużą sympatią darzę, chociaż naprawdę poglądy mamy skrajnie różne, posła Cymańskiego. To jest człowiek, wydawałoby się, jak najbardziej godne, uczciwe. Jestem ciekawy, co on na ten temat powie. No, jeżeli będzie znowu to rozmiękczał i szukał jakiegoś uzasadnienia tego, co prezes mówi, to będzie mi naprawdę bardzo przykro. Tego się nie da obronić. Znaczy, ja myślę sobie, że to jest taki schyłek prezesa Kaczyńskiego. Ja oczywiście mam dużo szacunku dla jego dokonań politycznych, no, natomiast dla jego dorobku już trochę mniej, dlatego uważam, że bardzo szkodzi Polsce i
Jeszcze zacytuję jedną wypowiedź prezesa Kaczyńskiego z tego spotkania z Ełku. Jeżeli się utrzyma taki stan, że do 25 roku życia dziewczęta, młode kobiety piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. To jest kolejny fragment wypowiedzi Kaczyńskiego. Panie pośle Cymański, czy się słyszymy? Czy rzeczywiście zgadza się pan z tym, co powiedział Jarosław Kaczyński o dzietności, o kobietach, o alkoholizmie w Ełku?
To znaczy, ja bym powiedział tak, ta wypowiedź była bardzo ryzykowna. Ona, są różne słowa, bo my możemy słowa jednak ważyć. Ja dlatego jestem też, dziękuję za miłe słowo od oponenta. ale tak się zastanawiam czasami, mi się wydaje, że ta sympatia właśnie polega na tym, że nigdy, nawet wobec oponentów skrajnych, nigdy nie zajmowałem stanowisk radykalnych. Jeżeli się uciekałem już do czegoś, to nawet do ironii, ale nigdy nie do szyderstwa i nigdy zawsze sobie oszczędzam słowa najbardziej mocne. I może niepotrzebnie też, bo zaczynamy, bo ja uważam, że to wydarzenie, jeżeli tak można powiedzieć, czy ta wypowiedź, ona powinna być jednak, bo jak powiemy, że są brednie, to nie ma o czym rozmawiać, to po co w ogóle audycję robimy, bo ja mi się wydaje, że tam było kilka elementów bardzo istotnych. Po pierwsze, chcę powiedzieć tak, jednak nie z uwagi, że jestem w Solidarnej Polsce, bo ja kiedyś opuściłem PiS i nigdy nie byłem lizusem ani pochlebcą, również prezesa, on o tym sam też dobrze wie. Natomiast starałem się zawsze sprawiedliwie na pewne rzeczy patrzeć. To nie była wypowiedź prezydenta RP na forum ONZ-u, to była wypowiedź na spotkaniu z wyborcami. I jeżeli tu przytoczyliście państwo, to bardzo dobrze, bo trzeba oryginał wziąć. Brakuje mi w tym studio i zaproszonego kogoś, kto jest specjalistą od wypowiedzi, czyli filologów od języka, bo wypowiedzi są różne.
Ale panie pośle, dlaczego mielibyśmy zapraszać filologa, czyli specjalista od wypowiedzi, skoro prezes Kaczyński mówi do zwykłych Polaków, on mówi prostą polszczyzną, on używa nawet kolokwializmów, dawać w szyję, to jest kolokwializm, albo niektórzy mogli powiedzieć gorzej. Pytanie do panów.
Czy to jest jego atutem czy słabością? To zobaczymy przy urnach wyborczych. Dlaczego? Dlatego, że polityk, ja też nie jestem konwencjonalny. Ja na spotkaniach, gdybyście państwo puścili niektóre moje wypowiedzi, to by byli też zdziwieni. Dlaczego? Dlatego, że sztywniacy tak zwani, on bułkę przez bibułkę. Jarosław Kaczyński, ja mam tą może, nie wiem czy przewagę, ale ja go mam okazję, znałem go kiedyś wiele lat, jak byłem jeszcze w PC, byłem na spotkaniach, na imprezach i mam pewną wiedzę nawet, a nie tylko wyobrażenie na jego temat. To, że jest znienawidzony jako niekwestionowany przywódca i że jest wielka wojna polityczna, to nie jest powód, żebyśmy się w tych emocjach, również negatywnych, zatracali.
Dobrze, to nie rozmawiajmy w takim razie o języku.
To jest jednej kwestii bardzo ważnej. I proponowałbym tym tropem pójść, że mogę proponować, żeby się nie zgadywać. Mianowicie, co najbardziej uważam wartościowe jednak, co jest inspirujące, a może prowokacyjne w tej wypowiedzi, to jest bardzo ważny problem, o którym się bardzo mało mówi. Bo alkoholizm dotyczy wszystkich, to jasne. Mężczyzn i kobiet. Natomiast mamy tu zaproszonego psychologa, który się na tym zna i bym prosił jego o odniesienie się, czy są w ogóle w badawczy sposób, empiryczny, sprawdzone różnice między alkoholizmem u mężczyzn i u kobiet. Mówię o statystykach.
Panie pośle, zaraz oddamy głos psychologowi Pasterowi Dawidowiczowi, ale rzeczywiście te różnice są, o tym też mówi WHO, o tym mówią psychiatrzy, psychologowie, lekarze, ale chodzi o tą wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, która, no tutaj już nawet psychiatrzy mówią, że to nie jest tak, że kobiety po 2 latach się uzależniają, a mężczyźni po 20, że tutaj coś z tymi liczbami nie wyszło, ale nie chodzi nawet o liczby, tylko chodzi o samą wypowiedź i sens wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Pastor Paweł Chojecki, jak ty uważasz, czy człowiek, który nie ma dzieci, który, tak jak też powiedzieliśmy we wstępie, no też pije alkohol, przyznawał się do tego i to w dużych ilościach.
No ale on twierdzi, że 20 lat może pić, dopiero wtedy by się uzależnił. No tu jest podobna...
Może być wychowawcą narodu i to w tym właśnie, w tej aspekcie macierzyństwa, rodziny, chociaż sam nie ma rodziny.
Ja tu króciutko, żeby naszym gościom dać czas. No i przypomina to sytuację Kościoła katolickiego, gdzie księża i biskupi są wychowawcami narodu w dziedzinie właśnie prowadzenia rodziny, małżeństwa, wychowywania dzieci, kiedy oficjalnie nie mają z tym nic do czynienia. Także tu niestety Jarosław Kaczyński wszedł dokładnie w tę samą rolę. A druga rzecz, to ja bym się spodziewał po przywódcy największej rządzącej partii politycznej, żeby zajął się kryzysami, które zależą od rządu. Bo to, ile ktoś pije, nie zależy od rządu. To nie jest kompetencja rządu, ile kto, że tak powiem, w szyję daje. To jest kompetencja wolności człowieka i wara każdemu, Jarosławowi, czy to będzie Tusk, czy ktokolwiek, od limitowania tego, ile kto ma pić. Mamy wolność i wara politykom od wchodzenia w nasze prywatne sprawy. Tyle.
Artur Nowak, wróćmy do sensu w ogóle całej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ to była odpowiedź na pytanie jednego z jego wyborców, jak mniemamy, czy jest planowane dalsze wsparcie dla rodziny. Kaczyński zaczął mówić, że w Polsce rodzi się dużo za mało dzieci i ta wypowiedź o tym, że alkoholizm kobiet wpływa na tą małą dzietność, była kontynuacją całego wywodu. Artur Nowak, dlaczego w Polsce rodzi się tak mało dzieci statystycznie? Czy to jest powód właśnie alkoholizmu kobiet?
Wie pani, no, to są decyzje autonomiczne ludzi, którzy się wiążą. Jedni chcą mieć dzieci, drudzy nie. No, takie siłowe wtłaczanie im, że mają brać ich więcej albo mniej. To jest po prostu nie na miejscu, bo nigdzie jakaś polityka prorodzinna się nie sprawdziła, a już na pewno w Polsce, tak, nawet to osłabione 500+ i nie wpłynęło na jakąś zwyżkę demograficzną. Z tego co wiem, badania tego absolutnie nie potwierdzają. Znaczy, Jarosław Kaczyński staje się politykiem coraz to bardziej groteskowym, tak. Pan mówi, panie pośle, o tym teście przy urnach wyborczych. Ja myślę, że do prezesa już powoli dociera, że będzie musiał zejść z tej sceny politycznej. W jaki sposób nie zejdzie, nie mam zielonego pojęcia. Ja myślę sobie, że to jest czas właśnie odbijania od tej postaci, od liderów partyjnych, bo to się nie skończy tylko ich odejściem, tak, ale rozliczeniem ich karnym, bo to są po prostu jakieś wielomilionowe afery nierozliczone. No niestety to zapamiętamy po tak zwanej prawicy, która szła do władzy, mówiąc o transparentności, o sprawności postępowań sądowych. No niestety, stanęło to wszystko. Transparentności nie ma. Zaczynają się włamania do mieszkań, rośnie przestępczość. Jest po prostu kryzys, z którym ten rząd sobie po prostu nie radzi. Ja myślę, że o ile dla ludzi kwestia rozwalenia Trybunału Konstytucyjnego, wymiaru sprawiedliwości w Polsce, gospodarka, ten cały Glapiński, jakiś nieczytelny, zupełnie nie trafiali. Do ludzi trafia jeden argument. Bieda. Rachunki po prostu. I to jest po prostu takie proste, sprawdzam. Ja wiem, że na całym świecie jest dekoniunktura, że jest ten problem, ale tutaj widzimy z jednej strony no właśnie tą biedę tych zwykłych, prostych ludzi, tego elektoratu, do którego odwoływał się PiS czy cała Zjednoczona Prawica, a z drugiej strony bizantyjskie życie tych wszystkich niełuków, którzy zostali wzięci na wysokie urzędy, do spółek Skarbu Państwa. I ludzie po prostu to widzą i wam za to po prostu niestety... Niestety,
do pana pytania, do pana pytanie właśnie, czy to nie jest tak, jak mówi redaktor Artur Nowak, że to bieda jest przyczyną małej dzietności w Polsce, a nie alkoholizm Polek?
No, więc ja myślę, że żebyśmy sami się też nie doprowadzili do bardziej, do pewnego prostego, prostackiego, a może prymitywnego sporu i dyskusji. No, proszę państwa, no nikt przytomny, naprawdę, odbieranie nawet największym przeciwnikom jakiejś elementarnej logiki, czy uważanie kogoś za debila, czy za durnia, no to jest po prostu dyskusja, dokąd my idziemy. Przecież nawet, jak to mówią szachiści, nawet dzidzi to widzi. Przecież proza życia, mieszkanie, praca stabilna, zarobki, przedszkole, zdrowie, stabilne małżeństwo, męż, odpowiedzialny mąż. No przecież co kobiety, przecież kobiecość, to nie możemy sprowadzać tylko i wyłącznie tego do alkoholu. Ale to, że jest to ogromny problem, to powiedzmy coś konkretnego, bo na okrągło, ja mogę o Tusku też zaraz pojechać na okrągło, tak jak przed chwilą o Kaczyńskim szanowny oponent powiedział. Więc proszę państwa, więc ja powiem jedno, bo ja jestem w Komisji Finansów Publicznych, jestem w Sejmie 25 lat w tym roku mija, mam mały jubileusz. Więc powiem tak, w 2001 roku w Polsce za średnią pensję można było kupić 752 alkohol żywce, tak? Puszki żywca. W roku 2020 roku, po 20 latach, za średnią pensję można było kupić 1500. Alkohol relatywnie stał się w Polsce tańszy i dostępność ekonomiczna, jak to się fachowo nazywa, do alkoholu. I tutaj oponuję z redaktorem naczelnym. Proszę państwa, tu się nie zgadzam. Rząd nie tylko, że ma prawo. Każdy rząd w demokratycznym państwie ma obowiązek interesować się sytuacją, że pije alkohol. To co, to Norwegii i tych krajach, gdzie jest bardziej surowe podejście. My mamy problem potężny z alkoholem. Czy państwo wiecie, że 4 lata temu w Polsce na przeciętnego statystycznego Polaka, licząc dzieci, niemowlęta i starców. Wypito więcej piwa niż wody mineralnej.
Panie pośle, co chcecie zrobić w takim
zakażecie?
Razie? No, więc, jaki jest plan walki z alkoholizmem?
Młodych ludzi, bo ja akurat mam piątkę odchowanych już dzieci, w tym trzech dorodnych synów, więc ja widziałem, jak na drgiliach i jak oni pili, co jest i tak dalej, więc ja nie jestem tak oderwany od życia. No pan, i nie wytykajmy oczywiście nikomu prawa do wolności wypowiedzi.
My nie wytykamy, panie pośle.
Panie pośle, ja konkret, co zrobicie, żeby Polacy mniej pili?
To jest ważne pytanie.
Ja mam takie... Dobrze, po kolei. Pani rządzi słowem, czy pan redaktor Kojewski? Kto rządzi słowem?
Ja rządzę słowem. Panie pośle...
Milknę, po kolei. Po kolei, pytanie, a nie w Sejmie. Dziesięciu na raz.
Padło pytanie od pastora Pawła Chojeckiego. Co zrobicie, żeby walczyć z alkoholizmem w Polsce?
Żeby Polacy mniej pili, dokładnie.
Prosimy o odpowiedź, panie pośle.
Myślę, że mniej będą pili wtedy, kiedy szanse i perspektywy dla młodych ludzi, bo to są też badania. Ja tutaj nie jestem ekspertem, ale tyle wiem. Bo kiedy najwięcej w Polsce pito? Kiedy nie było beznadzieja, kiedy nie ma perspektyw. Z chwilą, kiedy człowiek ma perspektywę dorobienia się, oszczędzania przede wszystkim na cokolwiek, to mniej ludzie piją. Ludzie piją ze zgryzoty najczęściej. To jest najfatalniejsze. Bo pić z radości nawet zalecają eksperci od alkoholu. Że pić należy na radosną nutę, ale jak jest źle, to nie szukaj pociechy. Na wszystkie smutki, kieliszek wódki. I dlatego my przez te 7 lat, cokolwiek by najgorszego o nas nie mówić, a słyszeliśmy przed chwilą całą epistolę, to jednak myślę sobie tak, jeżeli ktoś uważa, że liberałowie, ci, którzy mieli przed nami 8 lat, bardziej zadbają o młodych, że nie będą wyjeżdżać za granicę, że będą mieli perspektywę mieszkania. Ja śledzę, bo ja te sprawy mam w paluszku, bo jestem w Komisji Finansów Publicznych. Nie wyszedł nam program z mieszkaniami. Mamy teraz nowy program, gdzie gwarantujemy udział środków własnych. Dopłaty dla małżeństw, pomoc w spłacie kredytów hipotecznych. Proszę bardzo,
ja
mogę tutaj
mówić. Zapytam właśnie, konkretami, w takim razie, jak nie wyszedł program dla małżeństw, nie wyszedł mieszkaniowy, a czy 500+ wyszło, skoro nie ma tych dzieci?
Pani redaktor, w Polsce jest taka sytuacja, w Polsce, że mamy niestety ogromne spłaszczenie i w perspektywy dla młodych małżeństw. Kiedyś był program MDM. To był program dopłacania do kredytów. Ale kto z niego korzystał? Ci młodzi ludzie, którzy mieli środki własne albo bogatszych rodziców, mieli pracę, mieli dochody, mieli to, co się nazywa zdolność kredytową. My jednak próbujemy to zmienić. My nie jesteśmy też idealni, ale jeżeli ktoś uważa, że liberałowie bardziej zadbają, to za chwilę będą mieli okazję przy urnie wyborczej. Ja się odwołuję do urny dlatego, że to obywatele będą decydować, czy ktoś jest beznadziejny i kto większe ma szanse. Ja uważam, że program nie dał efektu demograficznego, 500+, sztandarowy program, ale jednak podniósł z kolan i poprawił sytuację bytową kilku milionów rodzin. To jest bezsporne.
Może to jest bezsporne, ale rzeczywiście...
Proszę pani, wszystko jest nagrywane, nawet nasza rozmowa jest nagrywana też. Teraz są takie czasy, że teraz trudniej kłamać, bo wszystko jest nagrane, wszystko można sprawdzić. Kto kwestionował ten sens tego programu, że nie ma i nie będzie pieniędzy? Kto?
Tylko pytanie, panie pośle, czy rozdawnictwo pieniędzy rzeczywiście pomaga w tym, żeby lepiej żyło się ludziom? Ale tutaj mam pytanie do redaktora Artura Nowaka.
Konkrety, liczby, bo na okrągło to każdy mówi.
Teraz zapytam o konkrety redaktora Nowaka. Panie redaktorze, jeżeli mogę osobiście, pan wyszedł z alkoholizmu. Napisaliście książkę o tym razem z Markiem Sekielskim. Jak pomóc Polakom wyjść z alkoholizmu, bo co by nie powiedział prezes Jarosław Kaczyński, to zgadzamy się, że problem alkoholizmu jest spory wśród Polaków. Już nie dzielmy na płcie. Co by pan
powiedział? Ja nie chcę tematu na ten temat. To jest oczywiście potrzeba dużej pomocy psychologicznej, świadomości i tak dalej, jakiejś takiej kultury związanej właśnie z rozmową na temat alkoholu. Natomiast ja mam takie wrażenie, że my tutaj próbujemy jak gdyby uważnić słowa Kaczyńskiego, który nie ma pojęcia na temat tego problemu. To znaczy, po pierwsze, no, to, co opowiada na temat kobiet, że w 2 lata się uzależniają, że mężczyzna w 20 lat. Wiecie państwo, no, nie komentuję tego. No, jeżeli ktoś chce to w ogóle bronić, tak, no to powodzenia. Ja mam nadzieję, panie pośle, rzeczywiście jest tak, że nie będzie pan Lizusem, pan swoje...
To nie jest łatwe nie być Lizusem i pochlebcą. W życiu, a pan jest taki święty? Nikt nie jest idealny. Pan też syn to robi.
Panie pośle, ja tylko mam takie pytanie do pana. Czy pan uważa, że Jarosław Kaczyński jest w stanie doprowadzić do waszego zwycięstwa? Czy pan w to wierzy? Czy pan widzi, co ten człowiek wyprawia, co on opowiada? Wie pan, bo ja panu powiem tak generalnie. Ja śledzę pana działalność. Pan jest sympatycznym człowiekiem, kulturalnym, tak? Natomiast wie pan, jeżdżenie po Polsce, opowiadanie takich banialuków w dobie, kiedy nie ma dostępu do kredytu, kiedy stanęło budownictwo mieszkaniowe, wie pan, kiedy robią się podwyżki, redukcje zatrudnienia. Przecież ja mówię o faktach, przecież ja nie opowiadam o jakichś rzeczach, które sobie w tej chwili wymyśliłem. I dajmy spokój już tym liberałom. Liberałowie rzeczywiście mieli walny udział w tym, wygrał wybory, tak? Tylko, wie pan, niech mi pan odpowie na pytanie, czy pan tu widzi jakąś perspektywę, co Zjednoczona Prawica ma do powiedzenia ludziom. No. Naprawdę, wie pan, bo ja widzę tylko i wyłącznie ludzi skompromitowanych wokół. Sasina, 95 milionów. Morawiecki z jakimiś działkami. Wojna z pana pryncypałem z Ziobrą. No te maile skandaliczne zupełnie.
Tak, dajmy odpowiedzieć posłowi Cymańskiemu.
Ale jakaś wojna w gazie, nie?
No ale ja mówię, bo ja myślę, że na czym się różni nawet wyrazista wypowiedź od konkretów. Bo konkrety to liczby. Procenty, daty, nazwiska, kwoty. Więc chcę powiedzieć, jako przykład chcę podać tutaj, konkretny przykład. Proszę to sprawdzić w internecie, co ja mówię. Dla młodych ludzi. Byłem jednym z współautorów, bo tym się zajmuję w Komisji Finansów Publicznych. Bo jest taki problem, że młode małżeństwa właśnie, żeby się zdecydować na dziecko, jak mają kredyt i mają wysokie raty kredytowe, a teraz te raty skoczyły niesamowicie jeszcze, tym bardziej, to co dla tych ludzi stworzono? Myśmy, właśnie ten obóz, który ma w tej chwili tak oceniany, ja się tym nie chwalę, bo to jest ciągle niewystarczające, ale konkretne to jest. Proszę państwa, mamy stworzony fundusz wsparcia w spłacie kredytów hipotecznych. To jest kilkaset, około 800 milionów w tej chwili leży i czeka dla kogo. Jeżeli w małżeństwie rata kredytu na mieszkanie przekracza 50% ich łącznych dochodów, to co myśmy zaproponowali i stworzyli? Przez 3 lata, co miesiąc 2000 do raty. Następnie 2 lata karencji. Kwota rozłożona na 12 lat, 144 raty z umorzeniem ostatnich 44. Mówię prawdę czy nie? A co Platforma proponuje? Co ona proponowała? To niech pan sprawdzi.
To ja panu powiem.
Ja liberałów znam na pani. Niech pan ich tak nie głaszcze, oni się przebrali teraz.
Niech pan posłucha mnie. Liberałowie rzeczywiście mają na sumieniu ośmiorniczki, ale wy macie po prostu takie wałki, z których po prostu nie powychodzicie. I niech pan mi nie opowiada po prostu takich dyrdymałów o liberałach, bo żyjemy w 2022 roku i wie pan, Tusk i wina Tuska nikogo już to nie kręci. Dajcie spokój z tymi winami Tuska, wie pan, bo czemu pan myśli, że... Właśnie tutaj kogoś pogonię. Ja mówię o was po prostu.
Nie, panu no ja.
Być w jednej formacji z
Sasinem, się, jeżeli można. Panowie, panie pośle, panie redaktorze. Chciałam teraz też zapytać pastora Pawła Chojeckiego. Co ty myślisz o tym, co proponuje i pan poseł Cymański, redaktor Nowak. Tutaj, no powiedzmy, konserwatywny głos i powiedzmy liberalny głos, ale nie chcę też określać, ale twoim zdaniem, czy powinniśmy dawać...
Jeszcze jedną rzecz, panie redaktorze, jedną jedyną rzecz prosić redaktora, żeby dla naszych odbiorców, telewizów, słuchaczy powiedzieć jedną podstawową rzecz, bo to gdzieś umyka, to jest bardzo ważna rzecz. Czy prawdą jest, w świetle badań amerykańskich, polskich i naszych obserwacji, że alkoholizm i problem alkoholizmu u kobiet jest bardziej dramatyczny, i nie tam 20 ani 2 lata, bo to śmieszne i niepoważne, to przecież nikt nie powiedział dosłownie tak. Natomiast, że kobiety łatwiej stają się alkoholiczkami i trudniej z tego wychodzą i dlatego to jest bardziej dramatyczne, uważam, że to jest prawda. Proszę się do tego odnieść.
Ale proszę pana, to panu odpowiadam. Nikt tego nie kwestionuje, tylko my zaraz benzynę będziemy mieli w cenie pół litra wódki, proszę pana.
Dziękuję.
Nikt tego nie kwestionuje. I to jest dla pana taki temat w tej chwili, po prostu. Co pan ma do powiedzenia?
Nie, bo może niezręcznie, ale to
panie, wypowiedzi, ale panie...
Nasza audycja się ma koncentrować
się
wokół wypowiedzi Kaczyńskiego, tak?
Skupmy się na rozwiązaniu.
Pan powie, czy to jest czas, żeby rozmawiać w ogóle o alkoholizmie kobiet?
Jest problem. To z tym się zgadzamy, że jest problem, jeśli chodzi o alkoholizm i kobiet, i mężczyzn. Tylko pytanie, jak z tym sobie poradzić? Pastor Paweł Chojecki.
Jeszcze raz wołam o to, że to nie jest zagadnienie dla rządu. To nie są wieczorki u cioci na imieninach, gdzie Polacy się zbierają i sobie gadają. To nie jest jakaś konferencja psychologów, księży, duchownych, którzy myślą o jakie metody duszpasterskie, czy psychologiczne, czy terapeutyczne w swojej pracy zastosować, tylko mamy do czynienia z człowiekiem, który jest tak zwanym wodzem narodu i on ma prowadzić wojskowo, politycznie, gospodarczo Polskę.
Ale tutaj się trochę nie zgodzę, ponieważ tak, dzietność jest jednak tematem rządowym.
No to dobrze.
Ekonomia również jest tematem rządowym i to jest wszystko powiązane. I pytanie, czy przez subwencje, przez dodatki, przez socjal, no tak jak proponuje prezes PiS, ale też o tym mówił poseł Cymański, że będą kolejne programy pomocowe dla rodzin, dla matek, czy może inaczej poradzić sobie z tą zgryzotą, czy właśnie z tym brakiem perspektyw, o których
poseł,
też mówił
właśnie,
poseł Cymański.
Poseł Cymański powiedział o tym, że rząd jest od tego, żeby zagwarantować ludziom perspektywy życia, nie? Zorganizować życie społeczne, gospodarcze, wymiaru sprawiedliwości i tak dalej.
No, ułatwić,
dajmy odpowiedzieć, panie pośle, dajmy odpowiedzieć.
Mhm. No nie, zorganizować, bo tak. Właśnie po to jest państwo, to jest organizacja społeczna, nie? I ktoś stoi na czele państwa i właśnie obowiązkiem rządu jest zorganizować życie gospodarcze, polityczne i tak dalej. I pan poseł raczył powiedzieć o perspektywach dla młodego pokolenia i żeby mogli oszczędzać. Jak mogą oszczędzać, kiedy inflacja dochodzi już procentowo mniej więcej do alkoholi mocnych, nie? Mówi się o około 20%, ale realna inflacja niektórzy szacują już na 30-40%, nie? Czyli już alkohole mocne. No to akurat jesteśmy w temacie alkoholizmu i inflacji. PiS połączył te dwa tematy w jedno, właśnie 40% inflacji. Także no, pan poseł ładnie mówi, że tu rząd powinien właśnie perspektywy dla młodych Polaków, a w rzeczywistości to jest podcięcie, można powiedzieć, przyszłości dla młodych Polaków, kiedy inflacja zbliża się do 40%. Dalej, moim zdaniem to, co robi Jarosław Kaczyński, to są tematy zastępcze, które mają polaryzować Polaków, a nie zajmuje się tematami najważniejszymi.
Czyli
mamy wojnę, mamy Rosję, która zagraża całemu światu, mamy Chiny, które chcą przejąć kontrolę nad światem, a prezes jedzie w Polskę i opowiada jakieś bajdurzenia o dawaniu w szyję. To jest kompromitacja, panie pośle, szefa.
Również się zajmuje wojną na Ukrainie, to nie można powiedzieć.
Ja mówię o wodzu. Ja nie mówię teraz o rządzie, teraz tylko o wodzu.
Panie pośle, prosimy.
Tak. To uważam, przepraszam, jak już tak jedziemy ostro, to ja uważam, że tutaj do czynienia mamy z ogromną grupą frajerów i Kaczyński jest supermistrz, bo skoro ten pan redaktor mówi teraz, że chce odwrócić uwagę od problemów energii, ciepła, bezrobocia, które nam grozi, inflacji, ogromnych, kosztownych rzeczy i od biedy, która się pojawia i brak perspektyw, to dlaczego audycji na ten temat nie zrobiliście, tylko audycją ma być wypowiedź Kaczyńskiego? Jak pięknie was załatwi.
Panie pośle, gdyby pan oglądał w zeszłym tygodniu, to wszystkie te ważne tematy były.
Czy ja się uchylałem od tematów jakichkolwiek, ale proszę zobaczyć, co tu się dzieje w tej chwili. To, ta audycja jest pod prąd, to chyba ja idę pod prąd z tego wynika, a nie wy. No co się tu dzieje? No ale o czym rozmawiamy w tej chwili?
Ale panie pośle, w jaki sposób pan idzie pod prąd?
Bo ja tu widzę, że państwo nie macie pomysłu, bo ja chciałem rozmawiać o konkretnych rzeczach. Prawdą jest, to od razu powiem, bo przecież albo to szyderstwo niepotrzebne, 40% inflacji, może będzie 140, a może będzie 18 albo 16, co niektórzy eksperci eksperci przewidują. To są bardzo trudne sprawy, to są poważne sprawy. I w takiej poważnej audycji, bo tak ją traktuję cały czas, ale to niełatwe jest, żebyśmy nie wpadali w bardzo takie, no, niski jednak poziom. No naprawdę,
ale ten
kochani
niski
moi.
Poziom to właśnie no. Jarosław Kaczyński, pana szef, on wprowadził. To on debatę publiczną, kiedy już przedwyborczą kampanię rozpoczyna, wprowadził na poziom dawania w szyję, panie pośle Cymański.
Ja bardzo przepraszam. Jeszcze raz chcę powiedzieć, to jest no, jedna wypowiedź. Robimy z tego audycję. Poważny temat. Dziękuję pani redaktor, która robi dramatyczne, ale widać, że nie będzie w stanie, bo chuzia na Józia, kiedy ludzi kupa i Herkules. Wiemy, jak to jest, bo pani próbuje na merytoryczne tory, mianowicie są pytania i jeszcze cały czas psychologa nie słyszę, jakie można podjąć działania. I jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy nawet. To nie jest prawdą, co tutaj przed chwilą mówimy. We wszystkich krajach europejskich jest prowadzona polityka, są specjalne instytucje, u nas jest też przeciwdziałanie alkoholizmowi. Na przykład ja mam pretensje do swojego rządu, to powiem publicznie teraz. Uważam, byłem rozczarowany, że podniesienie akcyzy na alkohol, który nie jest pierwszym dobrem potrzebnym, było bardzo niskie i bardzo małe, a pieniądze w ten sposób ściągnięte do budżetu mogłyby służyć na pomoc, na przykład na walkę z alkoholizmem, bo mamy naprawdę problem braku psychologów, psychiatrów dziecięcych, mamy ogromne problemy, albo na pomoc dla młodych ludzi, po to, żeby nie pili, żeby zbierali na oszczędności, a jak zobaczą, że nie są w stanie spłacać, to zaczną pić, bo człowiek pije, jeszcze raz podkreślam, ze zgryzoty. I to jest bardzo ważny temat. I ta wypowiedź, która robi, jak widać tutaj, karierę, mogłaby być przyczynkiem do bardzo ciekawych i pożytecznych rozmów, żeby
Panie
nie było pośle. Tutaj jatki.
Panie pośle, i tak mam nadzieję, że nasza rozmowa idzie no. w tym kierunku. Prosimy teraz pastora Ireneusza Dawidowicza, psychologa, psychoterapeuty, który, tak jak mówiłam, jest współzałożycielem Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei, która pomaga osobom uzależnionym. Wracamy za moment.
Dzień dobry Państwu. W kontekście wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego na temat problemu alkoholizmu młodych kobiet chciałbym tylko skomentować, choć wiele już powiedziano na ten temat, iż jest w istocie to wypowiedź bardzo niefortunna, niekompetentna i niegrzeczna. Niefortunna dlatego, że nie przyniosło oczekiwanego efektu, by ukazać prawdziwe źródło kryzysów demograficznych i nie czas i nie miejsce, by na wielkich wiecach politycznych omawiać tak złożone problemy, jakimi jest alkoholizm. Niekompetentna, dlatego że w istocie być może politycy mają duże doświadczenie w zakresie alkoholizmu, ale na pewno nie mają kompetencji, by rozstrzygać to prostymi, płytkimi przemówieniami na ten temat, gdyż problem jest to bardzo osobisty i bardzo złożony i raczej powinni się zająć nim specjaliści. Niegrzeczny, dlatego że to w zasadzie obraża ludzi, a szczególnie nawet tych, którzy w istocie są chorzy na chorobę alkoholową, na pewno nie są obiektem tego, żeby drwić z nich, ani też wrzucać na nich odpowiedzialność za kryzys demograficzny. Brzmi to i nawet w komentarzach próbujących wyprostować to zagadnienie, mam wrażenie, jakbyśmy mieli do czynienia z hodowcą, który jest sfrustrowany z wyników swojej pracy. To jest bardzo nieładne i niegrzeczne. Alkoholizm jest jednym z wielu problemów tego społeczeństwa i trzeba wzmocnić grupę specjalistów, którzy stawiają temu czoła, ale na pewno nie komentować tego w taki sposób, który jest bardzo raniący i bolesny. A problem demograficzny jest bardziej złożoną kwestią i na pewno nie nadaje się do głównych tematów kampanii politycznej. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.
Był pastor Ireneusz Dawidowicz, psycholog, psychoterapeuta. Mamy też wypowiedź doktora Bogdana Woronowicza, psychiatra, terapeuty uzależnień, Zdrowie Radio Z.pl. Z badań wynika, że u kobiet marskość wątroby zaczyna się już po 5 latach intensywnego picia, a u mężczyzn po 10-20 latach. To może stąd ta 20. Chodzi o tą 20 Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo współczuję tym, którzy uwierzą, że mężczyźni uzależniają się po 20 latach picia. bo nie jeden młody człowiek pomyśli, piję dopiero 3 lata, to mogę jeszcze około 17 lat pić bezkarnie. Nie wolno autorytetom wygadywać takich bzdur, powiedział dr Woronowicz. Panie pośle, czy pan zgadza się, ja jeszcze raz powtórzę pytanie z początku programu, czy pan zgadza się z tymi słowami, co powiedział Jarosław Kaczyński na temat alkoholizmu?
Jeżeli miałbym być, pani redaktor, jeżeli miałbym być kąśliwy, to bym powiedział tak. Ja nigdy nie, no czasami mi się zdarzyło nadużyć alkoholu, ale nigdy sobie nie żałowałem też alkoholu. Lubię alkohol, a piję już właściwie, uwaga, 50 lat. I nie sądzę, żebym był uzależniony. Więc to trzeba widzieć w kontekście i w całym wypowiedzi. Chodziło o to, że te 22, to nie jest tak. Nikt nie powiedział po pierwsze, i to nieprawdą jest, że po 20 latach każdy mężczyzna, który pije stać alkoholizmu, to tego nie powiedział prezes. Naprawdę. Tu jeszcze jedna rzecz chcę powiedzieć, czego państwo nie zauważyli. A to było poniżej pasa. Muszę stanąć tutaj w obronie nie prezesa Kaczyńskiego, bo on nie musi, ja go nie muszę bronić, sam będzie bronił. Natomiast muszę stanąć w obronie pewnej prawdy. To jest ogromnym nadużyciem, bo tu ktoś powiedział, który na początku programu była taka wycia, że z agentami rosyjskimi litry alkoholu wypił. To nieprawda. To, że alkohol z kimś pił, ale nigdy nikt nie może, jednak jej podstawie takie są twierdzenia, to jest trochę nieeleganckie. Bo Jarosław Kaczyński potrafi sobie wypić piwko, winko, bo miałem okazję z nim, to nie jest abstynent, ale nigdy nie miał takich sytuacji, żeby litrami czy połówki obalał. No nie, to jest wielki zły adres.
Ale panie pośle, sam prezes PiS w książce Porozumienie przeciw monowładzy wspominał o tych spotkaniach i tam rzeczywiście
tak,
alkohol
ale nie litrami, no nie litrami i nie wypił litrów, to jest właśnie, wie pani, to są szczegóły, zostawmy to, wróćmy do tematu. Ja to tak mówię na marginesie, to jest moje zdanie, moja opinia, bo każdy niech mówi według siebie. Każdy niech mówi według siebie. Natomiast tutaj bardzo ważne są tematy, te wypowiedzi ekspertów, fachowców, na przykład dostępność w ogóle, w różnych krajach to różnie wygląda. Ja tu podaję przykład Skandynawii, ale dostępność ekonomiczna również i również wychowanie i świadomość i przygotowanie to są naprawdę tematy złożone. Ja to mówię dlatego, bo przez wiele, wiele lat problem alkoholu i tytoniu to są tematy niezwykle ważne społecznie. Dziękuję, że teraz tu ktoś powiedział z państwa o tej marskości, ale bo walczy się o prawa kobiet, jest to bardzo głośne, feministki, są marsze o prawach dotyczących aborcji innych, ale nikt nie bierze pod uwagę i nie widzi jakby, albo za mało się o tym mówi. Za mało się próbuje uświadamiać, że jest problem też alkoholu u kobiet, a młode dziewczęta, które są często bardzo... Ja mogę tu opowiadać różne praktyczne, konkretne historie, proszę państwa. Kiedy młode dziewczynki nawet, ja nie wiem, 13-14-letnie, policja ich zdejmuje z ulicy czy z jakiegoś parku kompletnie pijanych, to nie są wcale aż takie wielkie rzadkości. To jest problem.
Bogdan Woronowicz, psychiatra, terapeuta uzależnień, też zgadza się, że w ostatnich latach obserwujemy rzeczywiście niepokojącą tendencję. Rośnie liczba młodych dziewcząt i kobiet w wieku 18-29 lat, które piją nadmiernie, a ich poziom spożycia zbliża się do poziomu mężczyzn. Panie pośle, my się z tym zgadzamy. Rzeczywiście, że jest problem wśród młodych kobiet, wśród młodych mężczyzn również, ale ja z perspektywy młodej kobiety, to co powiedział Jarosław Kaczyński, to nie pomaga w tym problemie, to odpycha. Widzi pan, co się dzieje w internecie. To nawet PR-owo po prostu jest po prostu niefortunne i kobiety czują się obrażone. Czy w taki sposób...
Naprawdę pani jest niezwykle elegancka i pani, nie wiem, czy pani tam dłużej w tym programie, jak będzie pani tak mówić, bo pani jest bardzo elegancka i pani waży słowa. Pani użyła teraz słowa, proszę pani, że to było niefortunna wypowiedź, ale poprzedni nasz tu gość powiedział, że to były brednie, zero, koniec, pogarda, o wie pani, no
ale
naprawdę.
Nawet
oburzenie w internecie,
doktor Woronowicz też nazwał to bzdurami, także no już nie chodzi o język, panie pośle, tak. Tylko chodzi mi bardziej o to, czy to, co robi Jarosław Kaczyński, mówiąc takie rzeczy, czy on właśnie nie odpycha kobiet, nie odpycha młodych ludzi właśnie od prawicy, czy Zjednoczonej Prawicy, czy ogólnie prawicy, nie odpycha i po prostu to... on chce to naprawić,
redaktor.
A tak naprawdę odpycha od tych idei.
Pani redaktor, jeżeli tak jest, to nasz smutek, nasza zgryzota, a radość wszystkich pozostałych gości w studio. Przecież to jest koniec, jeżeli tak będzie to przyjęte, że obraża strasznie i nie, to przecież ja tak tego nie widzę, uważam. Dlatego powiedziałem o profesorach takich jak Bralczyk, jak profesor Miodek, profesor Markowski, o wybitnych, którzy powiedzą, że obraził czy nie obraził. To taki językoznawca, który czyta książki, zna, są książki na ten temat, tak zwany Bayer, teksty, dał w rurę, dał w szyję, wie pani, są różne określenia. No, no naprawdę, ludzie kochani, dajmy się zwariować. Ja wiem, że Kaczyński jest znienawidzony, ale... Ale naprawdę to była wypowiedź niefortunna i się z panią zgadzam. Ryzykowna, powiedziałem spektakularna, a więc taka, która budzi, przykuwa uwagę i zrobiła karierę. Ale też jest prawdą, że pomimo tego, chociaż powiem tu wbrew trochę jakoś interesowi politycznemu, bo dla nas rzeczywiście trudnymi tematami są, niezwykle trudnymi, to jest problem inflacji, problem energetyki. My mamy ogromne wyzwania i mamy pod górkę niesamowicie. I te kryzys, ten kryzys, te problemy na świecie, w Europie, w Polsce, to tylko woda na młyn dla opozycji. No bardzo łatwo się krytykuje, a trudno się broni. To jasne, nie?
No panie pośle, tak. Oddajmy głos Kostrowi Krajewskiemu.
Ja zakładam, że prezes Kaczyński jest dość dobrze przygotowany do tych wypowiedzi. Oczywiście sobie tam trochę, tak, że żartuje. Tak powiem, żartuje.
Sam to powiedział. Mówi dobrze, dość... Boże Święty, dobrze, że to powiedział, bo gdyby nie powiedział, to by go zjedli, no.
Jest zresztą w takim gronie dość, jakby to powiedzieć... wygodnym, ponieważ dobieranym, że tam nie ma krytyków, tylko wszyscy no, raczej klaszczą, zgadzają się, no to sobie tak troszeczkę luźniej pogaduje, nie? To ja to rozumiem, nie? Ale mimo wszystko opowiadanie takich rzeczy no, nie da się w żaden sposób obronić, moim zdaniem. I cieszę się, że pan poseł no, przyznał, że to była niefortunna wypowiedź. Nie? Ja się zastanawiałem, no, dlaczego Jarosław Kaczyński no, w taki sposób postępuje. No, mimo wszystko jest to jakiś tam strata na wizerunku. Mówił pan poseł o tych urnach wyborczych, no, ale przeczytałem...
Jeżeli tak jest, no to płaci się za wszystko w polityce. Jeżeli ja teraz w tym programie cokolwiek mówię, to ja odpowiadam za to, tak?
No, tak. Przeczytałem, no. To nie sam wymyśliłem, gdzieś tam przeczytałem w internecie taką koncepcję i ona mi się wydaje możliwa do zastosowania tutaj, że dlaczego prezes Kaczyński zaatakował młode kobiety poniżej 25 roku życia? Ponieważ w tym segmencie społeczeństwa mniej więcej poparcie jest bliskie zeru PiS. Z różnych tam przyczyn nie będę w to wchodził, nie? A Jarosław Kaczyński no, bardziej szuka elektoratu w starszej części społeczeństwa, powiedzmy w starszych kobietach, w emerytach, w takich o bardzo konserwatywnych poglądach. Jeśli on pokaże, o, wrogiem są te młode, Fiksy, wywłoki, które tam piją, tarzają się pod płotami, żygają i nie chcą rodzić dzieci, no to wtedy te starsze matrony powie, no tak, ale dobrze, tak, ta młodzież i tak dalej, Kaczyński obroni Polskę! No, no właśnie, ale ja się pytam, czyli wiecie, PR-owo, to tak bym to właśnie sobie tłumaczył.
Jest przykład dzielenia,
żeby zmobilizować ten starszy elektorat, ale ja pytam, no panie pośle, no co Kaczyński zrobi, jeśli już piją, żeby nie piły. Proszę, co wy zrobicie tym kobietom?
Nie tyle, co zrobimy, tylko co robimy.
No już tam ja tak uważam, będzie,
jeżeli
tak
pan,
będzie.
Jeżeli pan redaktor, jeżeli... Bo wie pan, nie wierzcie ani mnie, ani panu Chojeckiemu, ani nikomu nie wierzcie, tylko weźcie komputer, bo dzisiaj można sobie normalnie sprawdzić, co Platforma robiła przez 8 lat i co my przez 7 lat. I młody człowiek sobie musi odpowiedzieć sam. I sprawiedliwie. Bo pan mówi, co my zrobić? Proszę pana, to nie jest tak. A przede wszystkim jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Dlaczego się upominałem? Bo to jest nieprawda, że ktoś go zaatakował. W którym miejscu zaatakował? Powiedział pogląd i nie było o obrzyganych siksach, tylko o młodych dziewczętach. Bo nie używajmy takich słów o dziewczętach, które piją na smutno. Bo te dziewczyny często są opuszczone, rodzice muszą ciężko pracować i naprawdę, dzisiaj mamy problem pokoleniowy, a tylko skończony, no nie wiem kto, mógłby w taki sposób. To jest pana interpretacja, ja ją szanuję, ale kompletnie nie podzielam.
Dawanie w szyję, to są słowa prezesa, a nie moja interpretacja. Bądźmy uczciwi, panie pośle.
No w szyję, proszę pana.
To Jarosław Kaczyński użył takiego języka, nie ja.
No tak.
Ja tylko rozwinąłem tę myśl o młodych dziewuchach dających w szyję.
No i pan uważa, że kilka młodych milionów na luzie, młodych ludzi się obraziło, że powiedział w szyję?
Nie, myślę, że oni już dawno, PiS i waszą partię mają w dupie i dlatego Jarosław sobie pozwala tak o nich mówić.
No nie, no zaraz, no wie pan, naprawdę trochę dystansu, panie pastorze, naprawdę, no nie, niech pan nie mówi w ten sposób. To nie, dlaczego to mówię? Bo naprawdę powiedzenie, że sobie dają w szyję, że młodzi ludzie, co jeszcze powiedział o tych, co pan mówi, pod płotami zażygane, no nie mówmy w ten sposób. Mówił, że młoda dziewczyna, młoda kobieta, że do małżeństwa, do ojcostwa również. To jest chyba jednak prawda. Ja muszę powiedzieć, że najbardziej dojrzałym ojcem byłem wtedy, jak już te dzieci były odchowane. Bo człowiek się całe życie uczy i dlatego najlepszymi ojcami są dziadkowie. I babcie są najlepszymi
ojcami. Rozumiem pana tok wypowiedzi, bo też jestem dziadkiem. I też pamiętam swoje błędy jako ojciec.
Że często nieoczekiwana, szybka, gwałtowna i jeszcze w sytuacji trudnej, złożonej, ile młodych dziewczyn pada ofiarą takiego losu.
Ale naprawdę, panie pośle, to jest bardziej to moja prośba
skomplikowane.
Taka.
Trochę serca.
Panie pośle,
nie upraszczajmy tak tego tematu.
Panie pośle, my naprawdę jako Kościół, jako telewizja chrześcijańska zajmujemy się problemami młodych ludzi. Jest wiele różnych programów, które pomocowych. Współpracujemy z pastorem Dawidowiczem, który jest też terapeutą i psychologiem. Słyszał pan jego wypowiedź. Także naprawdę robimy tu dużo więcej niż państwo PiSu.
No to
także
ja zapytam ciebie, pastor Paweł Hejcyk, dlaczego bronisz Kaczyńskiemu mówić o macierzyństwie, o dzietności, skoro ty często mówisz właśnie na te tematy, ale i też często właśnie w kolokwialny sposób.
Tak, ale ja się umówiłem z ludźmi, że jako pastor będę mówił o ich życiu duchowym i moralnym. Oni mi nawet za to płacą. A Kaczyńskiemu płacimy za co innego. A on wchodzi w nie swoją działkę. To z tego powodu protestuję.
Nikt nie powinien nikomu. W poprzedniej audycji byłem raz u was. Bardzo wiele mówiono o wolności słowa.
Już chyba trzeci raz, panie pośle.
I nawet o wolności rozumianej tak, że mówienie bardzo niepochlebnych rzeczy o innych powinno być wolnością bronione. No naprawdę użycie słowa w szyję. Czy to jest powód do skandalu i do obrażenia się?
Nie, my teraz, panie pośle, tak, rozmawiamy bardziej,
no naprawdę,
tak,
no,
bardziej nie o języku,
no
nie o języku, tylko no o tym, czy rzeczywiście rząd powinien się zajmować takimi sprawami właśnie jak macierzyństwo, czy alkoholizm, czy w ogóle rząd, tak jak to jest na przykład w krajach skandynawskich, powinien jakoś reglamentować na przykład spożycie alkoholu. Pastor Paweł
Hejcyk. A widzi pani, to pani po raz kolejny próbuje ratować naszą audycję na pytanie,
ja
jakie
bardzo
implikacje
podoba się
praktyczne
ta audycja, widzą, panie pośle. Nie trzeba jej ratować.
Już, ale dlaczego to mówię? Bo z największego zaułka, z awantury można wyprowadzić coś pożytecznego, dobrego. I to jest kolejny przykład. W jaki sposób, jakimi środkami, metodami można wpływać na w ogóle walkę z alkoholizmem, a zwłaszcza zmniejszenie tego alkoholu u kobiet, bo to jest ten element w tej całej historii. Zresztą też nie powiedzieliśmy ważnej rzeczy. Z tego, co ja wiem, może enigmatycznie, może lakonicznie, ale odniósł się, widząc burzę po swoich słowach, Jarosław Kaczyński, i powiedział w pewnych słowach tak, że nie jest jego winą, że kobiety niestety wcześniej, w jakimś sensie komentując czy odnosząc się do własnych słów, bo uważam, że to jest problem ogromny. Ja jednak nie uważam, że to wszystko jest równe na tym świecie. I uważam, że kobiety mają trudniej w życiu. I dla mnie zawsze ojciec był ojciec, ale matka to była świętość. I dlatego problem alkoholu u dziewcząt, zwłaszcza młodych, i w ogóle u kobiet, jest tematem ogromnym. I miałem nadzieję, przychodząc do tego stu, czy łącząc się z państwem, że na ten temat coś więcej powiemy. I również apel do środowisk, które walczą o prawa kobiet, żeby o tym zaczęły też mówić. Bo jak na razie ja w ogóle tego tematu nie słyszałem. Dopiero wypowiedź Kaczyńskiego spowodowała dyskusję na temat alkoholu u kobiet. I dowiedzieliśmy się w audycji, że fizycznie, empirycznie i naukowo szybciej dostają marskości wątroby, na przykład. No coś konkretnego. To jest bardzo konkretna i to empiryczna, naukowa wiadomość. I na tym bazujmy.
Panie pośle, a kraje skandynawskie mają osiągnięcia większe. No. Ta dyskusja już wcześniej trwała. Rzeczywiście są materiały na ten temat w internecie, w mediach. To nie jest tak, że Jarosław Kaczyński był pierwszy
prekursorem badań.
Jeśli chodzi o ten temat.
No prekursorem, nie powiedziałem prekursorem, ale zbyt mało. I nie. Może zaczniemy więcej o tym mówić. Może to da jakiś dobry efekt.
Jeśli mogę merytorycznie, to rzeczywiście w historii polityki, na pewno pan poseł też zna ten okres, ludzie na różny sposób starali się wychowywać społeczeństwa. Czy to byli dyktatorzy, różne wprowadzając regulacje, albo żeby demoralizować, tak jak na przykład Hitler na ziemiach polskich wprowadzał alkoholizm, płacąc alkoholem za kontyngenty, nie? Czy wprowadzając aborcję dla Polek. Także można za pomocą działań władzy demoralizować ludzi, to jest prawda. No i można też próbować uzdrawiać społeczeństwa i różne grupy ludzi, nie tylko dyktatorzy, bo tu można by dawać takie przykłady, ale chcę pokazać najbardziej takiego, powiedzmy, obywatelskiego, chrześcijańskiego państwa, czyli Stany Zjednoczone. Kiedy chrześcijanie, przekonani o szkodliwości alkoholu i o tym, że trzeba ludziom zabronić spożywanie alkoholu, to wtedy społeczeństwo urośnie w górę, zdobyli odpowiednią większość we władzach Stanów Zjednoczonych, wprowadzili prohibicję. I co to dało? Kiedy państwo zaczęło się interesować ilością, czy w ogóle spożywanym alkoholem przez naród, co to dało? Stworzyło mafię i ogromny wzrost alkoholizmu. Odwrotny. I ja tylko tyle chcę, żeby to do PiSu dotarło. Pan poseł, rozumiem, że już to wie, ale żeby tak samo inni, Ziobro, Kaczyński i tak dalej, żeby to do nich dotarło. Że jeśli zaczną się zajmować uzdrawianiem narodu, żeby mniej pił, to stracą pieniądze podatnika, a naród będzie pił jeszcze więcej.
No ale merytorycznie sobie też od razu powiedzmy, że polityka zdrowotna WHO i Unii Europejskiej i wszystkich, podkreślam, krajów europejskich w tej mierze, są specjalne konferencje, naukowe programy. Każde rządy, wszystkie rządy, także Ziobro i Kaczyński są w dobrym towarzystwie, więc nie zaprzeczy pan redaktor
ani nikt. Socjalistów europejskich, tak.
No to cała Unia jest europejski socjalistą.
No to przecież Ziobro to mówi.
Czy chcecie zasugerować, że rządy mają się przestać interesować problemem alkoholizmu?
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dać ludziom wolność.
To jest ciekawe. To jest ciekawe. Pierwszy głos...
No nie pierwszy, tylko od, można powiedzieć, od potopu, bo to wtedy alkohol się pojawił, jest wolność i to każdy decyduje sam, ile wypije, kiedy przestanie, czy zacznie i tak dalej. To jest najzdrowszy model leczenia z alkoholizmu.
To w ogóle nawet te wszystkie przepisy antyalkoholowe, na przykład zakaz reklamy.
Panie pośle,
mam w paluszku.
Panie pośle,
zakaz reklamy. Czy wy wiecie, że 480 milionów w pierwszym półroczu?
Tu ziemia.
Pół miliarda wydały browary na reklamy piwa?
Świetnie.
Pół miliarda.
Panie pośle, obaj zgadzamy się, pan z pozycji, pan z pozycji katolickich, ja protestanckich, ale zgadzamy się, że Jezus, kiedy coś mówił, no to mówił prawdę, nie? I Jezus daje taką historię o synu marnotrawnym. Nie wiem, czy pan... przepraszam. Na pewno zna pan tę historię. I pamięta pan, na co zgodził się ojciec syna marnotrawnego. Dał mu część majątku i zgodził się, że on pójdzie i przepije i w burdelach straci te pieniądze. Nie wprowadził prohibicji.
Ojciec, to zaraz tutaj nie będziemy się spytać o treść precyzyjną. To on to zrobił, ten syn, z marnotrawnych nierządnicami.
Ale ojciec mu na to pozwolił. Dał mu majątek i jedynie czekał na jego...
Dał mu wolną rękę.
I ja chcę, żeby to dotarło do waszego katolickiego rządu. Dajcie ludziom wolną rękę. Część pójdzie jak syn marnotrawny. I dopiero w rynsztoku się przebudzą, że coś źle robią. Ale kiedy będziecie chcieli zmusić do zachowań moralnych cały naród, to cały naród wyląduje w rynsztoku i się nie podniesie z niego.
To jest wypowiedź przeciwko jakiejkolwiek profilaktyce.
Panie pośle, nie przeciwko profilaktyce,
co... bo jest zakaz,
mieszania się
zakaz
państwa w picie ludzi.
Jest zakaz reklamy. Dajmy ludziom wolną rękę. No zakaz reklamy. Jakim prawem państwo w parlamencie zakazuje reklamy? Wolność sąku w swoim domku. No to proszę bardzo. Będziemy jedynym krajem europejskim, gdzie wolno reklamować alkohole wysokoprocentowe. No proszę bardzo. Wolność.
Co innego jest sprawa reklamy,
do końca.
Bo to nie jest sprawa naszej wolności, tylko sprawa pewnej namawiania do czegoś przez część ludzi, a co innego jest sprawa naszych wolnych wyborów. I ja podkreślam po raz kolejny, państwo nie ma praktycznie żadnego wpływu na to, ile ludzie będą pili. Ma wpływ na to, czy ludzie będą mieć perspektywy życiowe. Ale przecież to nie jest kwestia tylko alkoholizmu, to jest kwestia emigracji, to jest kwestia demografii,
oczywiście,
to jest kwestia samobójstw i tak dalej. Także nie sprowadzajmy życia do alkoholu. No panie pośle.
Panowie, mamy głosy od naszych widzów. Ja chciałam teraz je przytoczyć. Wolfchild 4. Akcyza na alkohol nigdy nie wpłynęła na poziom picia. To kwestia psychiki, a nie cen. A drugi głos, pytanie, Leszek Strzałkowski. Piwko na kartki, panie pośle.
Pani redaktor, nie. Natomiast nie zgadzam się. Jest coś takiego, ja nie jestem uczonym, żebym nie robił fałszywego świadectwa tutaj, czy wrażenia. Ale jest coś tak samo, takie powiedzenie bardzo, ale to dobrze brzmi, elastyczność cenowa popytu. Chodzi o to, że w praktyce, w konkretnej gospodarczej praktyce i w konsumpcji, różne towary mają różną elastyczność. I na przykład dobra luksusowe mają bardzo dużą elastyczność, bo jak ktoś kupi sobie samochód za 300, to i kupi za 400. Natomiast w przypadku innych dóbr i alkohol też ktoś może tak powiedzieć. Natomiast co to znaczy? Nie zgadzam się absolutnie. Gdybyśmy w tej chwili, proszę państwa, podnieśli ceny alkoholu o 100% w Polsce, to czy ktoś przytomny powie, że będziemy pili tyle samo?
Będziemy pili więcej, panie pośle. Będziemy pili więcej z prostej przyczyny, że ludzie nastawią aparatury. A już jak zrobią, to nie może się zmarnować.
No nie.
Tak będzie jednak dokładnie tak to, i za komuny jednak, tak było.
Jak to, jednak tak to działa i ja dlaczego tu powiedziałem tym, ale możemy się różnić w poglądach, to bardzo pięknie, bo chyba o to chodzi.
Chyba o to chodzi.
Żebyśmy się różnili.
Panie
to
pośle...
chyba o to chodzi. Więc uważam, że jednak i nie wiadomo, czy tak nie będzie nawet. Jak nie my, to inni może w innych krajach, bo to różnie bywa. W każdym bądź razie to jest problem śledzony, analizowany przez teoretyków, fachowców, również lekarzy. Chcę też powiedzieć państwu wyraźnie, że środowisko lekarzy, a darzę ich ogromnym szacunkiem, w sprawie alkoholu i akcyzy miało zdanie jednoznaczne. Uważało, że dostępność i łatwość dostępu do alkoholu jest zła. I to, cośmy zrobili, zrobiliśmy pewien krok, dla mnie osobiście rozczarowujący, ale krok w dobrą stronę. I patrzymy na cały świat. Ja bym nie nazywał wszystkich krajów europejskich socjalizmem przeklętym, bo to są kraje jednak nowoczesne. I warto jednak patrzeć na doświadczenia innych krajów i patrzeć przede wszystkim na własny kraj i rozmawiać o tym, dyskutować. W parlamencie świat się zmienia, nikt nie jest wieczny. Ale problem alkoholizmu, jeszcze powiem na koniec, jeżeli mogę się podzielić, Czesław Miłosz. Jeden z fragmentów swojego utworu pisze tak. Zjawisko wódki jest ciekawe, warto poświęcić mu rozprawę, ale koniec jest niesamowity. Mianowicie w niej, czyli w tej wódce, tej przezroczystej wódce, w niej miast płonących widać migot, przez cienkie szkło skazańcy idą. Mieliście wśród swoich znajomych czy w rodzinie alkoholików? Bo ja miałem. To jest wielkie nieszczęście. Wielkie.
No tak, ale PiS nam go nie rozwiąże, panie pośle.
Ja nie chcę się stroić w piórka. Jeżeli ktoś dostrzegł jakąś chwalbę, puszenie się, to jego sprawa. Nie, mam dość zdrowy dystans do tego, ale bym też prosił, apelował i przestrzegał, żeby też, cały początek audycji był na temat pewnej wypowiedzi, no i tam ten temat został w taki czy inny, mniej czy bardziej zręczny, dotknięty. I wydaje mi się, że o nas by dobrze świadczyło, gdybyśmy próbowali tym tradem iść, a nie różne tyrady, bo to jest wszystko nagrane, co myśmy tu dzisiaj mówili. I niech sobie każdy wyrobi zdanie, bo my się możemy różnić nawet bardzo. Ale myślę, że wobec tematów wspólnych dla nas, a problem alkoholizmu i zwłaszcza u młodych dziewcząt i kobiet, to naprawdę nas powinno bardzo połączyć, a nie być asumptem do sporów i krytyki.
No to właśnie ja do tego dążę, że powinniśmy zrozumieć, że kiedy państwo zajmuje...
Czego nie zrobiliśmy, niech pan powie, czego nie zrobiliśmy jako PiS? Co mogliśmy zrobić w tej mierze? Bo stworzyć raj na ziemi, żeby ludziom było cudownie, pięknie, tego nie było, nie będzie.
To jest dobre pytanie. Czego nie zrobił PiS, jeśli chodzi o walkę z alkoholizmem?
Właśnie chodzi mi o to, co zrobił, co szkodzi. Powinniście się wycofać z tej sfery życia społecznego i powiedzieć, to nie jest nasza działka jako polityków decydować, ile będziecie pili. Nasza działka jako polityków to jest zapewnić świetlaną przyszłość Polsce. Dać Polakom perspektywy niesocjalistyczne w postaci...
Dajmy dokończyć.
Nie w postaci zasiłków, 500+, tam jakichś jeszcze rzeczy, dopłat do kredytów, no bo to generujemy tylko napięcia społeczne, niesprawiedliwości, no bo ktoś ma 50%, to co pan powiedział, że kredyty mu pochłaniają, no i dostaje dotacje, a ktoś ma 45 i nie dostaje, no i jak? No to już się czuje niesprawiedliwy w tym państwie. Także powinniście, jeśli już mogę dokończyć, zlikwidować w Polsce socjalizm. Ja dlatego na was głosowałem, bo myślałem, że przynajmniej troszeczkę ograniczycie socjalizm. A wyście tego socjalizmu dali więcej niż wszyscy liberałowie razem wzięci. To mam przeciwko wam.
Jakby do władzy doszedł w Polsce taki polityk jak Adrian Zandberg, to pan dopiero zobaczy prawdziwy socjalizm.
No a jakby jeszcze się wrócił Adolf Hitler, to by było jeszcze gorzej. Ale to nie jest pocieszenie, bo ja chcę, żeby było lepiej, panie pośle. Lepiej, a nie gorzej.
Proszę państwa, no ciekawe, co się zaczęło na końcu robić, bardzo ciekawe.
Bardzo ciekawe.
No ja... Tak, naprawdę, że zostałem okrzyknięty. Tam nie mówią, że jestem nawet bolszewikiem, bo mam takie poglądy, to możliwe, że to tak wygląda, ale nikt nie powiedział, że stworzy raj na ziemi. Ja tylko powiem jedną rzecz, prawo, które jest stworzone. Niech mi pan redaktor wierzy, bo to jest konkretna rzecz. Mamy ustawę o radiofonii i telewizji. Tam jest opisane, jaka reklama jest dopuszczalna. I teraz niech słuchacze to ocenią, czy nasi internauci. Otóż jest napisane wyraźnie, że nie wolno prowadzić reklamy alkoholu, w tym przypadku piwa, przez budowanie skojarzeń z siłą, powodzeniem, rekreacją, seksualnością, atrakcyjnością. Tego nie wolno. Tymczasem proszę sobie obejrzeć reklamy i zobaczyć. To niestety we wszystkich, bo to są pieniądze ogromne.
No i pani reklama, pośle, mogę?
Pan mówi o wolności. Ja mam 67 lat, jak to widzę w telewizji, to mi się chce piwo pić, gdzie piękna dziewczyna ma długi do samej ziemi. Są takie albo takie
juchaśki.
A więc silny, potężny, żubry, proszę pana, to mi się chce pić piwo. A moi synowie 40-30-letni? Przecież proszę. Reklama wzmaga i sprzyja. Nigdy kilkaset milionów browary by nie wydały, gdyby nie mieli z tego zysku.
Ale jest prosty sposób.
I to jest proces.
Jest prosty sposób, bo nie wygraliście...
Połączmy siły.
No to zaraz właśnie panu posłowi powiem jak. Nie
trzeba
wygraliście...
Stop reklamie alkoholu.
Ale chwileczkę. Jest pan z partii pana Ziobry. Mówiliście, że nie, pan przed chwilą przyznał, panie pośle, że nie wygraliście z tą reklamą pomimo uregulowań prawnych, nad którymiście się napracowali w pocie czoła i to doceniam. Ale i tak oni was obeszli. A zobaczcie, jeśli byście chcieli uzdrowienia narodu polskiego, to pozwalalibyście bez problemu działać takiej telewizji jak Idź Pod Prąd. To niech pan powie panu Ziobrze, żeby powiedział prokuratorowi, żeby przestał nękać naszą telewizję, żeby prokurator wycofał te wszystkie zarzuty przeciwko mnie. Wtedy telewizja by jeszcze lepiej mogła działać. A wy niszczycie za pomocą prokuratury takie telewizje, a jesteście bezradni w kontekście koncernów alkoholowych i dalej robią co chcą. I tyle waszego dobra. Połączmy siły. Proszę bardzo.
Drodzy Państwo, nie my pierwszą ani ostatnią ekipą rządową, która w pewnych tematach trudnych wykazała skuteczność poniżej oczekiwań. Światem rządzą pieniądze. Lobbing jest potężny w tych sprawach. A jeżeli chodzi o ostatnią kwestię, to te przypomnę, bo nie wiem, a ja może jestem ostatni, który to powinien mówić, ale naprawdę... W Polsce są niezawisłe sądy i póki co to nie prokuratura będzie decydować, ani Donald Tusk, kto będzie albo nie będzie siedział, albo wyroki zapadają w niezawisłych sądach. I w Polsce nie ma ani jednego wyroku,
Panie pośle,
ani jednego wyroku, już kończę,
Ale
no,
nie, no bo...
Tam skończy, jeden, no, nie ma.
Ale gdyby no, prokuratura nie ścigała, nie stawiała stanów oskarżenia, to sąd nie miałby nic do roboty. Także proszę nie zdejmować z Ziobry, z pana partii, odpowiedzialności za nękanie mnie osobiście i telewizji Idź Pod Prąd przez waszych prokuratorów.
Mieliśmy, ja jestem drugi raz tutaj w tej telewizji i ja bym też, nie dlatego, że naprawdę, tylko bo my już dotknęliśmy takie spektrum w tej chwili tematów.
No chciał pan łączyć siły, no cóż ja poradzę.
Tak, nie, w dobrych sprawach, bo tego brakuje u nas.
No ja to, obawiam, wolność słowa to dobra sprawa.
Że wojna polsko-polska nas zaprowadzi w złą stronę. Pewien bardzo znany dziennikarz zakończył bardzo ciekawy artykuł pytaniem, do czego nas to doprowadzi?
Panie
ja to przyjąłem jako pewne memento. Memento, bo mamy naprawdę dość problemów i w takich chwilach w historii nawet tacy ludzie jak pan Chojecki, czy pan Cymański, czy pan Nowak, który był tutaj, czy inni, potrafili atmosferę ograniczyć i współpracować. I tego mi bardzo brakuje. Pomimo ogromnych różnic.
Tak, to niech będzie mottem...
Może jestem naiwny. A ten temat, który dzisiaj poruszyliśmy na początku, przynajmniej w intencji, jest takim tematem, gdzie nasze największe różnice i sympatie powinny ustąpić trosce o przyszłość, użyję wielkiego słowa, narodu.
I tutaj no. się zgadzamy, że rzeczywiście problem alkoholizmu również wśród kobiet jest duży. I ja z mojej strony na przykład bardzo polecam, szczególnie młodym ludziom, film Kingi Dębskiej Zabawa, Zabawa. Jest to obraz, który no, pokazuje w taki gorzki sposób, jak może się skończyć pozornie niewinna przygoda z alkoholem właśnie trzech kobiet. I to niech będzie mój wkład w tą rozmowę, a ja jeszcze pozwól, że dokończę. Chciałam panu Cymańskiemu. Pani pośle, no właśnie my się zgadzamy, że wolność słowa, tak jak pan powiedział, jest bardzo ważna, tylko tu jest ta różnica, że pastor Paweł Chojecki jest ścigany przez rządową prokuraturę za to, że chciał rozpętać wojnę napastniczą między innymi i niedługo będzie apelacja w tym procesie. Rzeczywiście jest ścigany za słowa i to jest niepokojące, że no, prezes Kaczyński, my mu wytykamy te słowa, rozmawiamy o tym, dyskutujemy się, niektórzy się zgadzają, niektórzy się nie zgadzają, ale my prezesa Kaczyńskiego po sądach nie ciągamy, a pastor Chojecki jest ścigany po sądach i to z inicjatywy polskiej prokuratury, panie pośle.
Każdy ma tutaj prawo do tego i uważam, że dlatego ja mówiłem o tych językoznawcach czy o filologach, dlatego że każdy może z powództwem wystąpić, nawet ktoś, kto był świadkiem albo nawet słyszał te słowa, że czuje się obrażony, dotknięty, że jest taki czy inny paragraf. Świat nie jest idealny. Ja i moja cała formacja, ten cały obóz Zjednoczonej Prawicy nie jest środowiskiem ludzi świętych albo geniuszy. I proszę nie idealizować świata polityki, bo drugostronnie można by też przytaczać. I kto ma możliwości wpływania, polityka jest bardzo brutalną dziedziną życia. Ja dlatego wykazuję tyle dystansu. I to nie jest łatwe, bo we mnie też mam krew, a nie wodę w żyłach. I czasami to normalnie scyzoryk albo dwa scyzoryki się w kieszeni otwierają.
O, nie, myślę, że pan nie używa takich słów, bo
że po drugiej stronie nie, ale po drugiej stronie też się otrzymają. No, ale mówiąc, takie są wypowiedzi. Natomiast mam już tyle lat i martwię się właśnie śladem tego dziennikarza, którego przytoczyłem, do czego nas to doprowadzi, bo to jest ta obawa, że nie ma, naprawdę atmosfera się bardzo pogorszyła. Ja nie chcę tutaj rozwijać w tej chwili skrzydeł i cytować wypowiedzi czołowych polityków z drugiej strony. No ale po co? Co to nam da? Ja przyjąłem to zaproszenie po pewnym wahaniu, ale wydawało mi się, że jest interesujący ten temat, bo to jest ważny temat. Bo ja miałem takich ludzi, niektórzy już nie żyją, którzy przez alkohol odeszli szybciej też z tego świata. I nie to było oszczędzone w moim rodzinnym domu, ale miałem i widziałem nieszczęścia. I wydaje mi się, że przytoczyłem tego Miłosza, że on nawet porównał do miast płonących migot. Że w tym małym, bezbarwnym C2H5OH zobaczyć można Vukovar, Warszawę płonącą, Coventry, żeby przytoczyć największe pożary w historii. I ktoś powie, jak można porównywać alkohol do płonących miast? A jednak poeta miał rację. Jest dużo gorszy, bo jest cichy. i niszczy pojedynczych ludzi i rodziny.
To zgoda, że alkohol niszczy rodziny. I mieliśmy tutaj w programie dyskusję. Myślę, że można podsumować ją takimi słowy, czy nie zaglądać, czy rząd ma nie zaglądać Polakom do kieliszka, nie reglamentować, no po prostu nie zajmować się tym problemem.
No pan poseł
czy
powiedział, że 50 lat w sposób jest odpowiedzialny używa alkoholu i ja bym chciał, żeby każdego Polaka, który nie jest winien jakiegoś przestępstwa, traktować właśnie dokładnie w taki sam sposób, jak pan poseł chce, żeby pana traktować. No, jest pan człowiekiem odpowiedzialnym.
Zaproponuję puentę. Mi się wydaje, że chyba się z tym zgodzimy nawet z panem pastorem tutaj, że myślę, że każdy rząd w każdym demokratycznym kraju i parlament zwłaszcza, bo tu mówimy o parlamencie, powinien tworzyć takie prawo, które sprzyja jednak ograniczeniu i zapobieganiu czy ograniczeniu ryzyka alkoholizmu. A problemy społeczne przez prawo, dobre prawo. Jeżeli będzie ku pomyślności, ku dobrobytowi, to oczywistym jest, bo to co powiedzieliśmy, też żeśmy się z tym zgodzili, że na kieliszek to nieprzypadkowe są powiedzenia. Na wszystkie smutki kieliszek. Franek, przestań, chodź się napij, będzie ci lepiej. I jest problem w tym, żeby tworzyć lepszy świat. I wtedy będzie mniejsze, ale on zawsze będzie występował, bo nawet w krajach dobrobytu alkoholizm jest problemem. Na przykład za mało psychiatrów dziecięcych. Ten tutaj psychiatra powiedział, nie powiedział o tym, bo mamy dramatyczne braki. Myśmy trzykrotnie zwiększyli liczbę kształcących się lekarzy. Niektóre kierunki onkologia, kardiologia, ale również psychiatria dziecięca, bardzo geriatria. To są te deficytowe. A więc można i mamy obowiązek, bo za chwilę usłyszę w Sejmie, co zrobiliście. Mamy najmniejszy w Europie ilość geriatriów. Czy naprawdę są problemy i ja się tutaj nie zasłaniam, ani się nie stroję w piórka, tylko powinniśmy rozmawiać, bo już chwila 10, mam nadzieję, że tak szybko, ale jeżeli będzie zmiana, te problemy zostaną, bo zmienia się władzę, a nie zmienia się społeczeństwa tak szybko. Jest rzeczywistość. I programy tego typu jak ten powinny temu służyć. Możemy się tutaj różnić, a nawet krytycznie, ale życzliwie też.
I panie pośle, to co pan powiedział, myślę, że jest bardzo ważne, że zmieniają się władze, ale nie zmienia się społeczeństwo. Jak zmienić społeczeństwo? Pastor Paweł Chojecki.
Zostawmy ludziom wolność, bo ja się nie zgodzę z tym, z tą puentą, że powinniśmy takie prawo tworzyć, żeby jakoś tam coś reglamentować i tak dalej.
Które sprzyja.
No, ale ja tylko powiem, że są ludzie rozsądni i oni dadzą, powiedzmy, jakieś rozsądne granice. Przyjdą później następni i jeszcze te granice przesuną, czyli zabiorą nam kolejny kawałek wolności i tak dalej. Bierzmy wzór z Boga. Przecież Bóg wie, jakie szkody daje alkohol, nie? Spożywany w nieodpowiedzialny, nadmierny sposób. A jednak Bóg dał nam wolność. Ta historia z synem marnotrawnym jest chyba tego najlepszą ilustracją. Bóg szanuje naszą wolność i przez wolność, czyli przez prawo do robienia błędów, człowiek zdobywa naukę. Człowiek się zmienia na podstawie swoich błędów, a nie przez bycie traktowany jak niewolnik, któremu Pan będzie decydował, jaki jest obszar jego wolności. Do zdrowego społeczeństwa najlepszą metodą jest Boża metoda, czyli wolność, nawet do błędów.
Ale powiem jedno na koniec, bo ten wyżwiczony czas, mi się wydaje tak, ja przepraszam, nie dlatego, bo ciężko mi, bo to jest sprawa bardzo osobista, ale mi często brakuje wiary. Ja zazdroszczę, że taką wiarę ma pastor mocną, ale też zauważam to i często się z tym spotykam, że jednak jesteśmy państwem świeckim i my tworzymy prawo świeckie i bardzo wielu ludzi w Boga nie wierzy i ma prawo nie wierzyć. I odwoływanie się do Boga to może mieć miejsce w konfesji wśród protestantów, katolików. A tych nie wiem, czy jest aż tak wielu, bo dzisiaj mamy czasy dziwne, inne. I cieszę się, że rozmawiamy tu jako ludzie wierzący, ale my nie możemy używać argumentu, bo kategoria odwoływania się do religii dzisiaj w świeckim państwie jest odbierana jako wręcz, że tworzymy klerykalizm.
Niestety nie mamy połączenia z posłem Cymańskim.
Świeckie państwo albo Bóg, chrześcijan zdecydowali o zakończeniu tej rozmowy w ten sposób.
Nie bądźmy złośliwi w takim, w każdym razie mam nadzieję, że jeszcze się uda na chwilę połączyć się z posłem Cymańskim.
W poprzedniej dyskusji właśnie poseł Cymański całkiem inną linię trzymał, mówiąc, że to właśnie obrona wartości chrześcijańskich, obrona kościołów jest właśnie przez państwo oczekiwana, przez katolicki lud. naród i trzeba zaostrzyć ten przepis o obrazie uczuć religijnych, że nie będzie można według jego projektu, właśnie partii tej Ziobry i Cymańskiego, nawet wyśmiewać dogmatów kościołów, nie? Także no zobaczcie państwo, jak co program to inne źródło, teraz mamy świeckie państwo, no dobrze.
No pytanie też, czy ty się odbywałeś do religii?
Do ciebie później.
Czy do chrześcijaństwa?
To pogróżka jakaś była. Może Ziobro zadzwoni.
Utrzymuje, że chrześcijaństwo nie jest religią. To też jest ciekawa kwestia. Myślę, że do niej jeszcze będziemy wracać w innych programach. Drodzy państwo, postawimy kropkę. Nie możemy się połączyć niestety z posłem Cymańskim.
Nie mogłem się dopchać do postawienia takiej kluczowej kwestii, no bo już tam spieraliśmy się, ile Kaczyński wypił z tym ruskim kagiebistą delegowanym do budowania agentury na terenie Polski i uczynienia z Polski państwa.
Słyszę, że mamy posła Cymańskiego.
Panie pośle, bo słyszymy się, to jeszcze...
Ja powiem dość przewrotnie jeszcze jedną rzecz. Ja mam wielu znajomych, kolegów, bo przyjaciół to się ma, jeden to już jest dużo, serdecznych. I powiem tak, że najlepiej na temat alkoholu, bo to jest odwrotne myślenie, że najlepiej się znają ci ludzie, którzy doświadczyli tego. Oni wiedzą. Ja mam bardzo bliskiej osobę, która 14 lat jest na abstynencji, ale to, co robiła, jak działała i jak piła, no to po prostu świat nie widział. I ona naprawdę ma dużo wiedzy i ma wszelkie kompetencje, więc używanie argumentu, że jeżeli ktoś dużo pił, to oczywiście poddałem tutaj krytyce, żeby było jasne. Ale nawet gdyby przyjąć ten punkt widzenia, nie odbierajmy nikomu i nie postponujmy nikogo. Ja się staram, co nie jest łatwe, pewien wysiłek uczynić, żeby nie odbierać prawa do tej wypowiedzi. No a poza tym na tematy kobiet się w ogóle mężczyźni nie powinni wypowiadać, bo nie są kobietami.
Nie, no oczywiście tak nie mówimy. No dlatego też, panie pośle, zaprosiliśmy redaktora Nowaka, który też jest byłym alkoholikiem. Drodzy państwo,
no bardzo
kończymy.
Dobrze, to bardzo fajnie, nawet się ładnie ze mną pożegnał, elegancko, chociaż bardzo się różnimy i tak dalej.
Tak, oczywiście dziękujemy redaktorowi Nowakowi, który musiał nas opuścić.
Z kluczową kwestią, bo dyskutowaliśmy, ile pił Jarosław Kaczyński z tym agentem rosyjskim wysłanym do budowania agentury na terenie Polski, ale panie pośle, czy to nie jest skandal, że naczelnik państwa w ogóle spotykał się i utrzymywał takie intymne kontakty przywódcę z wysłannikiem Moskwy na Polskę w celu zwasalizowania Polski. Czy pan no, jakoś to sobie godzi w swoim sercu i rozumie?
Wie pan, nie od razu odpowiadam. Absolutnie uważam, że nigdy sobie nie pozwoliłem i radziłbym panu też, nikomu, że ktoś z kimś rozmawiał albo się spotkał i twierdzenie publiczne, jeszcze teraz tutaj na fali internetu, czy radiowej, czy telefonicznej, intencje, że w celu pan użył słowa, jak może, to jest oskarżenie bardzo i proszę się nie dziwić, że później ma pan sprawy sądowe, bo nie można ważnym osobom publicznie przypisywać takich rzeczy jak zdrada państwa, bo co to jest działanie zwasalizowania? Nie wierzę w to, ja w to nie wierzę.
Przecież ja zadałem pytanie, jak pan sobie to godzi, że Jarosław Kaczyński sam się przyznał do tego, że miał kilkukrotne... Że miał kilkukrotne rozmowy z agentem wysłanym do tego, by zwasalizować Polskę. Jak pan sobie to tłumaczy? To jest pytanie, nie zarzut.
Absolutnie uważam, że nie jest prawem, jest obowiązkiem każdego polityka rozmawiać...
Z agentami?
Z ludźmi, którzy mają i mogą mieć znaczenie, jeżeli chodzi o Polskę. To jest nie łaska, tylko obowiązek. Natomiast
ale panie
pytanie
pośle, przy alkoholu?
Bardzo ważne pytanie jest, jaki jest cel, jakie są skutki i co oni tam mówią w tych rozmowach, prezentują, bo to jest ważne. Bo jeżeli ktoś rzeczywiście działa i mówi i robi takie działania, które są na szkodę państwa, no to jest rzecz fatalna. Natomiast to, że ktoś z kimś rozmawiał, nigdy nikomu nie czuje zarzutu, z tego powodu ja bardzo ważę słowa i się nauczyłem powściągliwości.
Czyli Jarosław spotykał się z tym agentem i pił z nim wódkę dla dobra Polski. No to tak
proszę
możemy spuentować.
Ja i widzi pan, czy o panu kiedykolwiek powiem, że pan działa na szkodę Polski?
To jest naprawdę bardzo to, a pan chce sugerować, że na szkodę naprawdę działał. Ma pan taką odwagę cywilną tak
ja
powiedzieć?
Ja mam odwagę powiedzieć, że kontakty świadome z agentem Moskwy są zawsze złe. Dla Polski.
No, najlepiej zerwać z tymi ludźmi. No od razu powinniśmy ambasadora wyrzucić też z Polski. No,
też się zgadzam.
Na świecie jest tak, że i tak zerwać kontakty z Chinami, gdzie nie ma demokracji,
tak jest.
Gdzie jest kara śmierci. No, pan jest ultra i taka polityka, nie wiem, na to szczęście jest całkiem odosobniona. No niestety, to nie jest takie proste, jak się wydaje.
Nie na takie szczęście, bo na przykład Tajwan taką prowadzi. Jeśli chodzi o Chiny.
No tak, wyjątki potwierdzają regułę. Okej.
Okay. Panowie, nasza rozmowa przeszła na inne tory, ale no też
ale bardzo, z alkoholem
bardzo
związane.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie pośle. Poseł Cymański, Solidarna Polska był
ciekawe,
naszym...
Ciekawe, jakby ta rozmowa wyglądała przy alkoholu. To jestem ciekawy, to byłoby interesujące.
No, dzisiaj, no to już redaktor Mazurek to bardziej te klimaty obstawia.
Panie pośle, dziękujemy serdecznie i mam nadzieję, że będziemy widzieć się kolejne razy. Poseł Tadeusz Cymański był moim państwa gościem.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
My również dziękujemy i pozdrawiam.
Dziękujemy, był z nami
pozdrawiam.
Również.
Na trzeźwo.
Oczywiście pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję.
Dziękuję ci serdecznie. Był z nami również redaktor Artur Nowak, publicysta Newsweeka. Mieliśmy też wypowiedź pastora Jurka Dawidowicza. A dzisiaj o 18:00 zapraszamy na dogrywkę Idź Pod Prąd. Zachęcamy do subskrypcji, do wsparcia. Pomyśl dziś pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia.
Jeden z największych przywódców w historii świata, Mojżesz, modlił się do Boga tymi słowy. Znajdziemy to w Psalmie 90, werset 12. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Naucz nas liczyć dni nasze. Co to znaczy? Większość ludzi myśli, że tu na ziemi żyjemy wiecznie, czyli że ich obecne życie, nasze obecne życie nigdy się nie skończy, że będziemy mieć tyle samo sił, tak samą jasność umysłu, takie same możliwości. Ekstrapolują to, co mamy dzisiaj, że to będzie jutro, pojutrze, za 10 lat i nie wiadomo ile jeszcze. Otóż tak nie będzie. Będziemy się starzeć, będziemy słabnąć, nasza pamięć będzie nam zawodzić, szwankować i tak dalej, a nawet weźmy to pod uwagę, może nas tu na ziemi nie być, czyli możemy umrzeć. Inaczej mówiąc, mamy do dyspozycji bardzo ograniczoną ilość dni. I teraz pytanie, na co te dni poświęcimy? Naucz nas liczyć czas, liczyć dni, abyśmy byli mądrzy. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi do chrześcijan, wykorzystujcie czas, bo dni są złe. Podobnie Jezus bardzo często apelował, szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a reszta będzie wam dodana. Czy mówiąc do Marty, mówi Marto, Marto, troszczysz się i zabiegasz o wiele rzeczy, a tak naprawdę niewiele potrzeba, tylko jednego. Zastanów się, proszę, czy to, w jaki sposób inwestujesz swój czas, świadczy o tym, że posiadłeś mądre serce i chcesz krótszy lub dłuższy czas, który Bóg ci dał, zainwestować dla Jego Królestwa. Dla Jego Królestwa, nie swojego.
Listopada 1612 roku poddała się polska załoga na Kremlu. Polskie wojska wkroczyły do Moskwy na przełomie września i października 1610 roku. Ich zadaniem było utrzymanie w mieście porządku do czasu przybycia królewicza Władysława i objęcia przez niego carskiego tronu. Nie doszło jednak do tego, ponieważ ojciec Władysława, Zygmunt III Waza, nie zgodził się, aby przeszedł on na prawosławie. W mieście narastało napięcie, nasze wojska coraz częściej rabowały, gwałciły i profanowały cerkwie. W marcu 1611 roku w Moskwie wybuchło powstanie, które zostało krwawo stłumione. Wkrótce potem cała Rosja powstała przeciwko polskiej okupacji. Od sierpnia 1611 roku, kiedy pod Moskwę podeszły oddziały Kniazia Pożarskiego, Kuźmy Mnina i Dmitra Trubeckiego, polski garnizon na Kremlu był odcięty od Rzeczpospolitej. Początkowo udawało się jeszcze przeprowadzać wypady w celu zdobycia żywności, potem i to stało się niemożliwe. Żołnierze zjedli swoje konie, potem jedli psy, koty, myszy, a nawet pergaminy. We wrześniu 1612 roku hetman Chodkiewicz poprowadził wyprawę, która miała odblokować Kreml i dostarczyć żywność, ale Rosjanie zatrzymali jego wojska w odległości 2 kilometrów od kremlowskich murów. Po ciężkich walkach i dużych stratach musiał się wycofać. Sytuacja załogi Kremla była coraz gorsza. Dochodziło do przypadków kanibalizmu. Dowodzący nią pułkownik Mikołaj Struś zaczął pertraktację z Rosjanami. 6 listopada podpisano kapitulację. Rosjanie obiecywali, że garnizon kremlowski będzie mógł wrócić do kraju. Słowa nie dotrzymali, gdy 7 listopada Polacy złożyli broń, część została wymordowana, reszta zatrzymana w niewoli. Rzeczpospolita przez lata dopominała się o zwolnienie ich. Częściowo się to udało. Pułkownik Mikołaj Struś został zwolniony w roku 1619.